z biznesu do słuchania.
Gdy na kongresie zgłębiałem temat tego, czy każdej firmie potrzebny jest PR, usłyszałem, że jeśli ktoś myśli, że go nie potrzebuje, to może tak sobie myśleć do pierwszego kryzysu. I właśnie wtedy, gdy w życiu firmy dzieje się coś, co uderza w jej wizerunek, na przykład jakieś wady produktu, pozaprawne działania pracowników, a może katastrofa ekologiczna, którą spowodowała fabryka, komunikacja staje się kluczowa. Taka komunikacja w kryzysie wymaga szybkich, ale i przemyślanych działań, a pośpiech jej nie ułatwia. Dlatego nic dziwnego, że komunikacja kryzysowa uchodzi za z jednej strony najtrudniejszą część PR-u, a z drugiej strony najciekawszą. O zasadach komunikacji kryzysowej rozmawiam z Szymonem Milczanowskim, PR-owcem z wieloletnim doświadczeniem, który doradzał przy wielu głośnych kryzysach komunikacyjnych. No to sprawdźmy, czy rzeczywiście kryzys to jest ten moment, kiedy PR jest naprawdę potrzebny?
Na pewno kryzys to jest taka sytuacja, w której potrzebne jest szybkie działanie biznesowe, a sam PR powinien być pomocniczy w stosunku do tych działań biznesowych. To znaczy, bardzo źle się dzieje, jeśli PR-owiec w trakcie kryzysu przejmuje dowodzenie całym kryzysem. On powinien raczej być taką stroną, która pomaga realizować cele biznesowe albo cele prawne, jeśli kryzys jest na gruncie prawnym. Ale rzeczywiście jest tak, że kryzys jest bardzo często, w moim przypadku również, takim pierwszym punktem styku z klientem, czyli klienci dzwonią, bo mają kryzys i wcześniej rzeczywiście nie mieli żadnych doświadczeń komunikacyjnych albo nie sądzili w ogóle, że ich spółka może być spółką, której w jakikolwiek sposób kryzys dotknie albo w ogóle będzie spółką, o której dziennikarze będą chcieli pisać. Więc bardzo często kryzys jest takim pierwszym momentem, w którym spółka oświadamia sobie, że jest rozpoznawalna albo może być rozpoznawalna, że dziennikarze mogą się interesować tym, jak ona działa, albo jak nie działa. I rzeczywiście kryzys czasami bywa takim momentem, w którym firmy uświadamiają sobie, że komunikacja jest częścią biznesu.
No i co, dzwonią do ciebie i mówią ratuj, i co się wtedy robi, na czym polega PR kryzysowy?
Dzwonią, mówią ratuj, no i pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to trzeba ocenić skalę tego kryzysu, no bo bardzo często jest tak, że kryzysu nie ma w ogóle. Im się wydaje, że to jest kryzys, a kryzys za chwilę wybrzmi albo w ogóle tak naprawdę jest początkiem zupełnie innej historii. A często jest tak, że dzwonią, mówią, być może jest tu jakiś kryzys, nie jesteśmy pewni. Okazuje się, że tak naprawdę siedzą na dużej minie i to, co się pojawiło w mediach, jest dopiero wierzchołkiem góry lodowej. Pierwsza rzecz, którą się robi, to nawet nie ocenia się strat komunikacyjnych, tego jak dużo już w tym momencie się tych strat poniosło, tylko bardziej się ocenia potencjał tego kryzysu, czyli czy jest tak, że ten kryzys może mieć ciąg dalszy, jakieś kolejne odcinki w tej serii, czy to jest początek jakiejś serii, czy jest tak, że zaraz wybrzmi, albo prostymi działaniami można sprawić, żeby ten wierzchołek góry lodowej to była ostatnia rzecz, którą media widzą, tak? Więc najpierw jest ocena sytuacji, jak duży jest kryzys, no a potem w zależności od oceny sytuacji, od tego, jak duży jest potencjał kryzysowy, kto się tym tematem zainteresował, jakie to jest medium, czy to jest medium opiniotwórcze, czy zasięgowe, czy mainstreamowe, czy branżowe, dobiera się różne narzędzia, jeśli chodzi o działania w PR-ze. Zawsze, jeśli to jest kryzys, który jest kryzysem nie tylko komunikacyjnym, ale wynika z jakichś błędów biznesowych albo z jakichś sporów prawnych albo sporów pracowniczych, no to zanim podejmie się pewnego rodzaju działania komunikacyjne, rozmawiamy z prawnikami, rozmawiamy z zarządem i określamy sobie pewną strategię działań biznesowych i prawnych, a PR wtedy ma pełnić rolę pomocniczą.
A są jakieś uniwersalne zasady, którymi się gasi kryzys, czy to każda sytuacja jest tak indywidualna, że nie ma czegoś takiego jak zasady PR-u kryzysowego? Bo są podręczniki chyba do tego nawet.
Kryzys jest takim wydarzeniem, w którym uniwersalne zasady muszą być bardzo mocno wzięte pod uwagę, zanim się je zastosuje. Tak, trzeba się nad nimi mocno zastanowić, bo każda sytuacja jest inna i kryzys jest dynamiczny i nawet jeśli na pozór wydaje się, że zastosowanie jakiejś uniwersalnej zasady pomoże, no to w każdej chwili sytuacja może wyjść spod kontroli. Na pewno jest tak, że jeśli kryzys można zgasić, to trzeba określić tak zwany firewall, czyli ja to porównuję na szkoleniach czy na różnego typu konferencjach bardzo często do pożaru lasu. Nie wiem, czy wiesz, ale pożar lasu nie gasi się w ten sposób, że leje się wodę bezpośrednio na tą część lasu, która jest właśnie przez ogień trawiona, tylko buduje się taką ścianę wody w pewnym miejscu lasu, który jeszcze nie jest objęty ogniem i w tym momencie, jak ogień dochodzi do tego momentu, gdzie jest ta ściana wody, no to sam się wygasza, tak? Czyli trzeba odpuścić część lasu po to, żeby w pewnym momencie go zgasić. I dokładnie tak samo jest z kryzysem, to znaczy nie wolno reagować na sytuację, którą się właśnie widzi w mediach, tylko trzeba przewidzieć, w którym kierunku pójdą dziennikarze z informacją na ten temat, w tym miejscu postawić firewall i w tym miejscu odciąć ten kryzys. Różnymi decyzjami, zwolnieniem kogoś, przeproszeniem za coś, zmianą biznesu, różne są te sposoby postawienia tego firewallu. I to jest jedna z pierwszych podstawowych zasad. No i ostatnia rzecz, to się mówi, czyli treść tego, co powiedzieć w kryzysie. Też można powiedzieć, że jest taka zasada, którą ja bardzo lubię i wynika z piosenki, którą wszyscy już słyszeliśmy, więc ją lubimy, czyli rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i zadośćuczynienie. To takie cztery punkty, które łatwo zapamiętać. W związku z tym ja taką paralelę stosuję, takie porównanie stosuję, że w sytuacji, w której rzeczywiście zrobiliśmy coś nie tak i media, pisząc o nas, słusznie piętnują pewną sprawę, no to trzeba się przyznać do tego, przeprosić, wyciągnąć wnioski, czyli postanowienie poprawy, no i zadośćuczynić, czyli zrobić coś, co sprawi, że media ocenią tą sytuację jako sytuację, w której firma wyciągnęła wnioski. No i najważniejsza w sumie zasada, od której powinienem zacząć, to jest zasada, którą nazywam w taki sposób, że prawda jest najbardziej wiarygodna. Moje doświadczenie wskazuje na to, że mówienie prawdy jest najlepszym sposobem na wyjście z kryzysu. Tylko bardzo często firmy, które wpadają w kryzys, są w takim stresie albo zarządy tych firm, że ciężko im określić, co jest prawdą. Czyli czytają coś o sobie w mediach, nie są pewni, czy ich pracownicy, którzy odpowiadają za daną sytuację, popełnili błąd albo gdzie go popełnili. Sytuacja jest dynamiczna i określenie tego punktu odcięcia, co jest prawdą z tego, co napisali dziennikarze, a co jest nieprawdą, bardzo często w takich sytuacjach jest trudne.
Przed kryzysem pewnie zabezpieczyć się nie da, no bo to mówimy o działaniu, nie wiem, pracowników albo jakiejś wadzie produktu potencjalnie, której no mimo najlepszych chęci czasami się nie da zabezpieczyć, ale da się na kryzys może przygotować w takim razie jakoś? Czy firma może, czy to po prostu zawsze jest tak, że wybucha i potem trzeba do kogoś dzwonić i...
Nie, no myślę, że na 8 na 10 przypadków da się przygotować do kryzysu, bo moje doświadczenie wskazuje, że jak spotykam się na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu z zarządem jakiejś firmy i pytam się albo jakie ich zdaniem kryzysy mogą ich za chwilę dotknąć, jakie decyzje biznesowe są przed nimi, gdzie widzą jakieś zagrożenia i ryzyka, albo pytam się ich, jakie kryzysy do tej pory ich dotykały, to da się te kryzysy poukładać w pewne grupy, tak? Czyli jeśli mam firmę farmaceutyczną, no to wiemy, że kryzys może wybuchnąć albo w związku z tym, że pacjenci zażywali ten lek i nie wiem, mają jakieś skutki uboczne, tak, albo jakieś Ministerstwo Zdrowia skreśli ten lek z listy leków refundowanych, albo jakiś inspektor uzna ten lek za niebezpieczny. Są pewne typy kryzysów dla każdej firmy, które da się wcześniej określić, tak, dla każdej z tych firm, bo one zazwyczaj już kilka lat funkcjonują na rynku i różnego typu sytuacje, które są kryzysogenne, widziały. I w związku z tym można przygotować na każdą z tych sytuacji. Po pierwsze jakiś materiał backgroundowy taki, który pokazuje tło, jak firma działa w każdym z tych typów kryzysów. Przygotować nawet draft informacji prasowej na wypadek zaistnienia takiego kryzysu, no bo bardzo często, zwłaszcza w dobie mediów elektronicznych, gdzie Twitter, najczęściej Twitter powoduje, że tak naprawdę firma ma kilka godzin na to, żeby ten kryzys zdusić w zarodku, zanim podadą to portale i tak dalej. Kiedyś to było trochę łatwiej, bo się miało 24 godziny, jak były tylko media papierowe. Dzisiaj tego czasu jest dużo mniej. No to jeśli się, im więcej informacji zbierze się na każdy z tych typów kryzysów, tym większa szansa, że w momencie kryzysu będziemy część z tych informacji albo dużą część z tych informacji mogli wykorzystać. No ale oczywiście są takie kryzysy, których się nie da przewidzieć. Są takie kryzysy, które po prostu dopiero jak się wydarzą, to potem wchodzą do pewnego typu kryzysów. Tak? I tutaj oczywiście nie da się na niego przygotować w takim rozumieniu, że nie da się przygotować argumentów, ale da się przygotować ludzi do tego, żeby w tym kryzysie działali właściwie, czyli da się przygotować pewną procedurę działań w kryzysie, czyli ludzie muszą wiedzieć, kto informuje, kogo informuje, w jakiej kolejności, ile mają czasu na zebranie informacji. Da się zbudować dobrą pozycję dyrektora komunikacji do tego, żeby w momencie kryzysu nie musiał się dodzwaniać do zarządu albo dodzwaniać do jakiegoś dyrektora ważnego departamentu, tylko żeby ludzie wiedzieli, że to jest gość, który jeśli dzwoni, to znaczy, że jest kryzys i muszą od niego odebrać telefon i dać mu informację. No takie działania, które uświadamiają, uwrażliwiają firmę na kryzys, to też jest sposób przygotowania firmy do kryzysu.
Czy czarny PR rzeczywiście istnieje? Czy jest to taka usługa? Ktoś się tym trudni? Czy to jest taka wymówka, że jak o nas źle mówią, to na pewno to jest czarny PR?
Nie wiem, jaka jest definicja czarnego PR-u. Na pewno wiem, że w dobie silnej konkurencji, zwłaszcza w branżach, które są naprawdę konkurencyjne, gdzie te marże są niewielkie i można bardzo firmie zaszkodzić, działając działając przeciwko niej. Zdarzają się sytuacje, w której pewne tematy podejmowane przez media są tematami inspirowanymi. Ale myślę, że to jest marginalny udział takich spraw. No, zazwyczaj jest tak, że kryzys jest wynikiem błędu samej firmy, a nie działania konkurencji. Nam jest dużo łatwiej wierzyć w to, łatwiej sobie to zracjonalizować w ten sposób, że wszyscy nas nie lubią albo wszyscy nas atakują, my jesteśmy święci i to na pewno jest działanie konkurencji albo jakiegoś nasłanego dziennikarza. Większość kryzysów to jest szansa firmy na to, żeby się wzmocnić, żeby się rozwinąć, żeby dostrzec własne luki, własne błędy. Więc ja zaczynam wszystkie wystąpienia i szkolenia od tego, że kryzys to szansa, którą warto wykorzystać. Te miejsca, które są zabliźnione na skórze, są zazwyczaj silniejsze od tych niezabliźnionych, więc kryzys jest też szansą firmy. Jeśli firma spojrzy na to w taki sposób otwarty, okej, jest kryzys, dotknął nas, bo zrobiliśmy coś nie tak, pokażmy innym, że potrafimy sobie z tym poradzić i że wyciągamy wnioski, to takie firmy przetrwają.
Opowiadał o tym Szymon Milczanowski, specjalista od komunikacji kryzysowej. No właśnie, kryzysowej z wyboru, czy tak po prostu wyszło?
Jedno i drugie, można powiedzieć. Kawa nie wyklucza herbaty. Znaczy jest tak, że rzeczywiście w pewnym momencie stwierdziłem, że to jest fajna nisza, w której się czuję dobrze, bo w sytuacjach kryzysowych, wszędzie tam, gdzie ludzie wpadają w panikę, mnie nakręca adrenalina i lubię to robić. A poza tym to bardzo często jest fajna noga w drzwi.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.